Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. A dziś porozmawiamy o patriotyzmie, o historii powojennego podziemia niepodległościowego, o bohaterach Polski okresu wojennego i okresu powojennego. I stąd moim i Państwa gościem jest pan Robert Radzik, autor książek o żołnierzach wyklętych. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie Robercie, na początku chciałem zapytać o rzecz, która miała miejsce końcem października tego roku, kiedy to większość radnych miasta Białegostoku przegłosowała usunięcie ulicy majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Jak pan przyjął tę wiadomość?
Panie redaktorze, ja uważam, że jest to tak haniebna decyzja, haniebna, że i nie potrafię określić właściwie tych ludzi, którzy głosowali, czy robili to z nieświadomości, czy robili to w złej wierze. Nie chcę się nawet nad tym zastanawiać i głębiej analizować. Powtarzam, jest to sytuacja haniebna i tak jak przez 50 lat ci ludzie byli skazani na wytarcie z pamięci ludzkiej przez komunistów, skazani na zapomnienie, a jeżeli mówiono o nich, to wyłącznie źle lub bardzo źle, odmawiając im prawa do jakiejkolwiek godności, to mam takie niestety przykre wrażenie, że jakbyśmy się cofnęli w czasie tą decyzją, cofnęli w czasie, likwidując ulicę jednego z najwybitniejszych dowódców partyzantki, podziemia, lat 40., nie tylko w trakcie II wojny światowej na ziemiach polskich, ale myślę, że chyba w skali europejskiej.
Niestety to, co działo się i dzieje się w ostatnich miesiącach, latach, to jest pewien proces takiej rekomunizacji. Chcieliśmy dekomunizacji. Oczywiście w wielu miejscach udało się usunąć komunistyczne nazwy ulic, pomniki, place, ale powoli ta narracja mówiąca o żołnierzach powojennego podziemia niepodległościowego jako o tak zwanych bandytach zaczyna wracać.
Istotnie mamy do czynienia w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach ze wzmożoną falą, ze wzmożonymi działaniami ze strony różnych środowisk. To są bardzo często ludzie, którzy tkwią głęboko w okowach przeszłości, w systemie, którego byli podporą. Ale bardzo rzeczą niepokojącą jest to, że takie sądy wypowiadają niekiedy, to zresztą widać w różnych stacjach telewizyjnych, ludzie stosunkowo młodzi. I nie wiem, czy wynika to z ich nieświadomości, ich niewiedzy. No, przecież są książki, są materiały, są artykuły, które można przeczytać. Czy też z ich po prostu bardzo złej woli. Jest to bardzo smutne.
Panie Robercie, pan spotykał się z żołnierzami powojennego podziemia niepodległościowego już w latach 90., ale także w ostatnich latach. Jak pan tych ludzi zapamiętał?
Ja tych ludzi zapamiętałem przede wszystkim jako osoby, które pomagały mi dotknąć historii, dotknąć świata, który właściwie już odszedł. 4 lata temu zawitałem do miejscowości Jamiołki Piotrowięta w powiecie wysokie mazowieckie do pana Edwarda Jamiołkowskiego. Wtedy miał 92 lata. Jeden z ostatnich konspiratorów, prawdziwych konspiratorów z Narodowej Organizacji Wojskowej, później Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. I on mnie na progu domu powitał, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bo kiedyś taka forma powitania na Podlasiu nie była niczym nadzwyczajnym, to była norma. Nie mówiło się dzień dobry, mówiło się niech będzie pochwalony Jezus Chrystus albo szczęść Boże. I to jest właśnie ten świat, który odszedł. Ale w latach 90. miałem nie tylko przyjemność, ja miałem honor poznać wielu żołnierzy, wielu oficerów, między innymi tutaj z południa Polski. To byli żołnierze, którzy wchodzili w skład kompanii majora Ognia, czyli zgrupowania Błyskawica, które właściwie przez rok czasu, przez cały 46, wygonił z Podhala władzę komunistyczną, bo ta władza działała w warunkach konspiracji. To były takie postacie jak Tadeusz Figus, który trafił do niewoli po walce w Dolinie Starorobociańskiej. Z tego co pamiętam, 12 grudnia 1946 roku wraz z bratem w wieku 19 lat został skazany na karę śmierci, później na karę dożywotniego więzienia i na karę 10 lat, i który wyszedł w 1956 roku. Czy Państwo sobie potrafią wyobrazić dzisiaj, albo osoby młode, że można było w warunkach, straszliwych warunkach stalinowskich więzień, spędzić najlepsze lata swojego życia? Później był jednym z najlepszych przewodników i ratowników tatrzańskich. To była taka postać jak Franciszek Gąsienica Kleryk. No, dla mnie postać wręcz półlegendarna, góral z krwi i kości, absolutny. Wspaniały człowiek, który ciężko ranny w październiku 1946 roku został aresztowany w Kościelisku po walce, w której zatrzymał praktycznie, sam zatrzymał całą obławę KBW. Próbował się zastrzelić, ten strzał spowodował tylko częściowy paraliż lewej strony ciała, jeżeli dobrze pamiętam, i sparaliżowany pozostał już do końca życia. Później został po aresztowaniu skatowany, ciężko ranny człowiek, został skatowany przez zbirów ubowskich w Wojewódzkim Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego. Liczyli na to, że prawdopodobnie odda ducha Panu Bogu, ale jego rogata góralska dusza to wytrzymała. Został osądzony na karę śmierci, skazany na wieloletnie więzienie. I ten człowiek na wpół sparaliżowany przesiedział dokładnie 10 lat. 10 lat życia do 1956 roku. Czy dzisiaj którykolwiek z tak zwanych obrońców praw człowieka wyobraża sobie taką sytuację? To jest chyba poza jakimikolwiek wyobrażeniami współczesnymi. I to był człowiek, który miał taką niezłomną duszę, niezłomną sylwetkę do końca życia. Do końca życia. Mieszkał samotnie już pod koniec życia.
Miał bardzo oryginalny pseudonim w okresie konspiracji.
Tak, miał pseudonim Apostoł. Jeszcze pod takim pseudonimem walczył w Armii Krajowej. Tam był strzelcem wyborowym w partyzantce. Był w oddziale cichociemnego porucznika Feliksa Prekładowskiego, przyjaciela. I wiosną 1945 roku uczestniczył w niejednej potyczce na Podhalu z NKWD. A później wyjechał, ale cały czas za nim chodzili smutni panowie, powrócił z powrotem na Podhale i złożył przysięgę, wstąpił do zgrupowania Ognia.
Panie Robercie, w 1945-1946 i w początkach 1947 roku to podziemie antykomunistyczne było niezwykle aktywne. Łącznie z tym, że niektórzy historycy określają ten czas jako pewne powstanie antykomunistyczne. I możemy mówić o tym powstaniu antykomunistycznym na terenie szeroko pojętego Podhala, części dawnego województwa krakowskiego, ale możemy także mówić o odległych od Krakowa terenach, czyli między innymi dawnego województwa białostockiego czy północnego Mazowsza. I to właśnie ten temat szczególnie Pana interesuje. Szczególnie Pan zajmuje się strukturami jednej z największych organizacji okresu powojennego, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, właśnie na północnym Mazowszu i Białostocczyźnie. Dlaczego akurat struktury NZW i dlaczego akurat na tamtym terenie?
Bardzo Panu dziękuję za to pytanie. Faktycznie ono jest niezwykle trafne. Dlaczego? Dlatego, że spośród wszystkich żołnierzy wyklętych, ci z podziemia narodowego, okresu okupacji niemieckiej i później po roku 1944, jak to zauważył około 10 lat temu jeden z publicystów, ci byli wyklęci najbardziej. I ludzie z podziemia narodowego do końca PRL-u nie mieli prawa głosu. byli szczególnie prześladowani w latach 40., 50., a opór na Białostocczyźnie, na Mazowszu w ramach tej organizacji trwał najdłużej. I to były struktury najbardziej zorganizowane, chociaż już na przełomie lat 40. i 50. przybierały one formę bardziej szkieletową. Tutaj zadecydowała pewna taka jeszcze w moim wieku młodzieńczym ciekawość. To był początek lat 90. O tym podziemiu zaczęto dopiero pisać, zaczęto mówić. Pierwsi ludzie otrzymywali uprawnienia kombatanckie, zawiązywały się organizacje typu Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Konspiracyjne Wojsko Polskie i tak dalej. Ludzie zaczęli otrzymywać z tego tytułu za walkę w podziemiu niepodległościowym po roku 1944 uprawnienia kombatanckie. Aczkolwiek zdecydowana większość z nich to byli ci sami ludzie, którzy bardzo często już do organizacji podziemnych przystępowali jesienią 1939 roku po przegranej kampanii wrześniowej. Ale organizacje narodowe, NSZ, NOW, czy właśnie Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, tak prawdę mówiąc, po 1989 roku one były troszeczkę jakby cały czas gdzieś na uboczu. Gdzieś były spychane na bok. O czym zresztą tutaj mówić, jeżeli pierwsza monografia syntetyczna Narodowych Sił Zbrojnych ukazała się 3 lata temu, a pierwsza monografia też syntetyczna, ogólnopolska NZW dopiero 2 lata temu. Także istnieje niewiele takich monografii naukowych poświęconych strukturom tej organizacji na poziomie okręgu, na poziomie powiatów. Także to jest jeszcze, został odkryty dopiero czubek góry lodowej. Ale z uwagi na specyfikę ludności, z uwagi na konotacje historyczne, kulturowe, a przede wszystkim niezwykłe przywiązanie do wiary mieszkańców północnego Mazowsza i mieszkańców Podlasia, ta organizacja była tak dlatego tam liczebna i trwała praktycznie do pierwszej połowy lat 50. Dotąd, gdy w bojach nie zginęli ostatni dowódcy i ostatni żołnierze.
Panie Robercie, w ostatnich miesiącach napisał Pan książkę pod tytułem Wszystko dla kochanej ojczyzny. Jest to książka, która mówi o poruczniku Tadeuszu Narkiewiczu, pseudonim Ciemny, właśnie z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Kim był ten człowiek i dlaczego akurat na niego właśnie padło Pana zainteresowanie?
To był młody człowiek. On do podziemia wstąpił do partyzantki wiosną 1945 roku po dezercji. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w oficjalnym komunistycznym wojsku. Prawdopodobnie był związany lub był członkiem nawet Narodowych Sił Zbrojnych już w czasie okupacji niemieckiej. Wywodził się z Łap, czyli z centrum Podlasia. To był człowiek mimo młodego wieku bardzo poważny, bardzo dojrzały, nad wyraz dojrzały na swój wiek, jak na swój wiek. Bardzo odpowiedzialny za innych, za swoich podwładnych, ale również za ludność na terenie, za ludność tych rejonów Białostocczyzny, gdzie funkcjonował, gdzie działał. Zresztą był to niezwykle zdolny człowiek, świetny organizator i człowiek faktycznie o takich bardzo twardych, krystalicznych przekonaniach i zasadach. I takim pozostał aż do śmierci, gdy ciężko ranny podczas obławy 6 września 1947 roku w miejscowości Czochania Góra po prostu się dobił pociskiem z własnego pistoletu po to, aby nie wpaść w ręce obławy żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Skąd tytuł tej książki Wszystko dla kochanej ojczyzny? Skąd on pochodzi?
To jest ostatni wyraz z jedynego zachowanego listu, który znajduje się do dnia dzisiejszego w posiadaniu siostry porucznika Ciemnego. To jest jedyny list, jedyny materiał napisany, który wyszedł spod jego ręki, zachowany. To jest kartka papieru zapisana różowym ołówkiem. Krótki list do rodziców z dnia 4 maja 1945 roku. Wtedy Ciemny leżał ranny na kwaterze konspiracyjnej. Ranę odniósł w boju z NKWD w dniu 29 kwietnia 1945 roku w miejscowości Dąbrowa Moczydły. Tadeusz Narkiewicz napisał w ostatnim zdaniu do rodziców: nie martwcie się, to wszystko dla kochanej ojczyzny. Wasz Tadek. To właśnie te ostatnie słowa do rodziców stały się tytułem, stały się mottem tej książki, bo czy człowiek, a zwłaszcza człowiek młody, może poświęcić coś więcej, aniżeli własne życie?
No oczywiście z takimi dylematami niestety w okresie powojennym mierzyło się wielu młodych żołnierzy podziemia niepodległościowego, w tym tak wspaniała postać jak porucznik Tadeusz Narkiewicz, pseudonim Ciemny, o którym pan wspomniał. Podkreślmy, że w wieku niespełna 21 lat zginął w walce z obławą UB KBW. Ale taką postacią była również coraz bardziej znana, całe szczęście, że coraz bardziej znana, Danusia Siedzikówna Inka. Wielu innych młodych ludzi, którzy w szeregach polskiego podziemia niepodległościowego powiedzieli zdecydowane nie terrorowi komunistycznemu i postanowili kontynuować walkę o niepodległość naszej ojczyzny. Przedstawił pan wspaniałą postać porucznika Ciemnego, wspomniał o innych żołnierzach. Jak pan sądzi, dlaczego do teraz pojawiają się głosy, pojawiają się takie tendencje, że to nie byli bohaterowie, tylko to byli bandyci? Przecież biogram, no nie powiem, że odtworzyć jest łatwo, ale no nie jest to zadanie niewykonalne. Możemy zobaczyć działalność tych ludzi. Możemy zobaczyć ich jakieś dokonania, ich próbę walki o niepodległość. To dlaczego nadal ta sprawa nie jest dla wszystkich oczywista?
Wie pan, myślę, że istnieją do dnia dzisiejszego, żyją ludzie, którzy wywodzą się bezpośrednio z tamtego systemu komunistycznego, ale także żyją środowiska ludzi, których przodkowie byli bardzo zaangażowani w latach 40. i 50. w coś, co oni nazywali utrwaleniem władzy ludowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę liczby, które dziś są już znane, funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 40. i 50. liczbę żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, liczbę milicjantów, członków ORMO, ponadto a cały aparat partii komunistycznej, aparat administracyjny, etc., etc., to naprawdę to są dziesiątki tysięcy ludzi. Ja nie chcę się zgłębiać w motywacje tych ludzi w przeszłości. Natomiast wydaje mi się, że te głosy, które się dzisiaj pojawiają o rzekomym bandytyzmie, o kontrowersyjności, bo na ogół się pojawia to słowo kontrowersyjny. W gruncie rzeczy to gdybyśmy to rozważyli, rozebrali na czynniki pierwsze, to praktycznie każdy człowiek w swoim żywocie czy większość posiada coś kontrowersyjnego. Otóż wydaje mi się, że to jest wyrzut sumienia. To jest wyrzut sumienia. Często te środowiska czy ci ludzie po prostu usiłują zagłuszyć jakiś wyrzut sumienia, może poczucie jakiegoś wstydu za swoich przodków, ojców, może dziadków. I stąd ta fałszywa narracja, bardzo fałszywa narracja.
Bardzo często również w kontekście żołnierzy wyklętych, tak jak pan zaznaczył, pojawia się właśnie ten taki, ja to nazywam czasem słowo wytrych, kontrowersyjny. Ale trzeba jednak przyznać, że są takie wydarzenia, które stoją może nie tyle w sprzeczności, co jednak no, trzeba je też wyjaśnić, trzeba o nich opowiedzieć. To są jakieś wydarzenia, w których ginęły osoby niewinne, osoby, które nie miały nic wspólnego z aparatem władzy komunistycznej. Jak o tych wydarzeniach mówić, czy w ogóle mówić?
Uważam, że jeżeli chodzi o pisanie historii, odkrywanie historii, opowiadanie historii, to należy mówić o wszystkim, tylko z właściwymi proporcjami. Nie ulega żadnej wątpliwości, że w podziemiu powojennym, które także było na masową skalę, przynajmniej do roku 1947, bo trzeba sobie zdać sprawę z pewnych liczb. Przez szeregi podziemia od 45, od końca 44 roku, 45 do 56, czyli w tym tak zwanym okresie stalinowskim, najbardziej brutalnym w historii PRL-u, przez szeregi podziemia przeszło od 150 do 200 tysięcy ludzi. W 45 roku z bronią w ręku walczyło w szeregach oddziałów partyzanckich i zgrupowań partyzanckich około 20 tysięcy ludzi. W rok później to jest jakieś 6 do 10 tysięcy. Po amnestii w 47 roku przez szeregi i oddziałów partyzanckich i patroli przewinęło się do 2 tysięcy ludzi. Tak określają to historycy do roku 1950, w latach 47-50. Jeszcze po 50 roku z dokumentów archiwalnych wynika, że władza ludowa ścigała od 250 do 400 bandytów. I trzeba mieć świadomość jednego, że w takich regionach, jak choćby wspomniana Białostocczyzna, czy też Mazowsze Północne, ale również Lubelszczyzna, część Rzeszowszczyzny, Podhale, również teren organizacji konspiracyjnego Wojska Polskiego. Za tymi organizacjami stała struktura konspiracyjna, tak zwana siatka, czyli niezdomobilizowani, nierozszyfrowani członkowie podziemia. W przypadku niektórych regionów kraju to były organizacje, w których skład wchodziły setki, a nawet tysiące ludzi. I trzeba mieć świadomość tego, że w każdej armii regularnej w okresie czy to wojny, czy pokoju dochodzi do różnych czynów sprzecznych z regulaminem żołnierskim, ale również sprzecznych z prawem. I tak też bywało w omawianym okresie. Bywało tak, że członkowie organizacji danej sprzeniewierzali się przysiędze. Wchodzili na bardzo złą drogę, na drogę rabunku, przemocy, nawet bandytyzmu. I zupełnie odrębną kwestią jest to, ilu z nich zginęło z rąk często własnych kolegów, z mocy wyroku danej organizacji. To trzeba oddzielić. Nie można jakiegoś promilu, bo to nawet myślę, że nie jest procent, to jest promilu, nie można przypisywać do całkowitej wielkości ludzi, do całkowitej liczby ludzi, którzy działali z pobudek naprawdę ideowych, z pobudek szlachetnych. Powtarzam, to był jakiś wąski margines, ale takie rzeczy należy także wyjaśnić bez wątpienia. Jeżeli oczywiście się uda, ponieważ ten okres jest bardzo już odległy, a nie zawsze istnieją dokumenty w archiwach. Często są to dokumenty wytworzone jedynie przez Urząd Bezpieczeństwa.
A te oczywiście są często bardzo kłamliwe i przedstawiające tych żołnierzy w jak najbardziej negatywnym świetle. To bardzo ważne, co pan powiedział, że trzeba zawsze patrzeć na to, jakie były proporcje i jakie były okoliczności, ale także jaka była reakcja dowództwa. Czy dowództwo na takie pojedyncze, marginalne, użył pan słowa określenia promil, czy na takie przypadki reagowało aprobująco, czy też takie przypadki były zwalczane. Dodam także, że dzisiejszy gość audycji Głos z Krakowa jest autorem artykułów w kwartalniku Wyklęci. Oprócz tego także, że jest autorem licznych publikacji poświęconych tematowi powojennego podziemia niepodległościowego. I podam kontakt do redakcji kwartalnika Wyklęci. Gdyby ktoś chciał się z tą redakcją skontaktować, to istnieje taka możliwość. Podaję numer telefonu 535 583 309. Podam jeszcze raz. 535 583 309. Zachęcam do kontaktu, żeby odkrywać wspólnie tę historię żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego. A moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji był pan Robert Radzik, autor książek o żołnierzach wyklętych, w tym najnowszej publikacji Wszystko dla kochanej ojczyzny, rzecz o poruczniku Tadeuszu Narkiewiczu Ciemnym. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze. Szczęść Boże!